tam byli jacyś fabrykanci. To dziś nie wiem, czy to był Lipszyc, kto to był, nie pamiętam. Być może to był Lipszyc, bo jego nazwisko się pojawia już w czasie wojny. Zatrudnili no chłopaka, no też jako tam gońca. No miał dużo wdzięku osobistego, więc tam ludzie go bardzo lubili. I było małżeństwo, to o czym pisałam, Jerozolimski. Saul Jerozolimski tam pracował. Jego żona nie pracowała, byli zamożni. Ich problemem było to, że byli 10 lat po ślubie i byli bezdzietni. Więc podobał mu się ten chłopaszek, zapraszał go do siebie, częstował. Tak jak rodzina, jak rodzice się nim opiekowali. On wtedy zaczął już dość dobrze zarabiać i wiem, że jak była jakaś ostra zima, to kupił wóz węgla i podał adres swoich dziadków, żeby zawieźli tam, ale żeby nikt nie wiedział, kto to dał. Nie? Też im czasem podkładał pieniądze, ale też w papierku, bo mogli się domyśleć, że to są przez niego pieniądze zarobione, więc są trefne. Wobec tego w jakiejś gazecie czy w czymś, żeby się nie bali przyjąć. Ten Jerozolimski zobaczył, że jest inteligentny chłopak, nie ma żadnej szkoły. Mówi, słuchaj, trzeba zrobić szkołę ekonomiczną. No coś musisz robić w życiu, prawda, jakiś zawód. No i zapłacił mu za tą szkołę. 2 lata w tej szkole się uczył i to był zawód, znaczy został takim młodszym urzędnikiem w księgowości, czy nawet raczej buchalterem, dopiero potem księgowym. A ponieważ się dobrze sprawiał w tym, rzeczywiście był bardzo sprawny w liczeniu, wobec tego awansował, dostał stanowisko właśnie księgowego, samodzielne, swoje biurko i tak dalej. Miał 20 parę lat, to było przed wojną jakieś 2 lata. Więc już był eleganckim facetem. Nie? Tymczasem Jerozolimscy w 1935 roku wyjechali do Izraela. Jakoś tam korespondowali z sobą coś, ale to się urwało. Urwało się przez wojnę, no i po wojnie siłą rzeczy też. No już był takim panem, który sobie kupił ładny garnitur, buty takie specjalne, eleganckie, buty bata, słomkowy kapelusz na lato i chodził na koncerty do Helenowa, bo w ogóle strasznie lubił muzykę. Strasznie kochał muzykę i no nie miał okazji uczyć się grać. Miał doskonały głos. Poznał mnóstwo różnych arii i mnóstwo różnych takich lekkich utworów przez to, że podsłuchiwał pod restauracjami. Słowa przyściutko, przyściutko. No a potem to już chodził do ogródka, prawda? Płacił tą złotówkę za bilet i słuchał tej orkiestry i wszystko w głowie mu zostało. Także przy goleniu mieliśmy koncert. No po prostu zaraził nas miłością do muzyki bardzo, prawda? No my już sobie mogliśmy pozwolić na to, żeby chodzić i do filharmonii, do opery i tak dalej. Przy tym już było radio, to zupełnie inaczej wyglądało. No więc ten elegancki młodzieniec pojechał w czasy do Inowłodza, do pensjonatu. Tam mówi, że najpiękniejszą rzeczą, która go spotkała od początku jego życia, oprócz tej babci, to było to, że sobie spał ile chciał na cudownym, pachnącym sienniku, a rano gospodyni przychodziła i przynosiła mu bułeczkę z szyneczką i ze świeżym masełkiem i do tego kawę z mleczkiem. I on sobie mógł w łóżku to jeść. No więc po prostu czuł się jak hrabia. Był bardzo szczęśliwy. Wynajął mieszkanie na Sienkiewicza w dużym takim mieszkaniu wielopokojowym, gdzie gospodyni wynajmowała ludziom. No i wynajął ładny pokój, miał dostęp do kuchni, do łazienki, wszystko już elegancko było. Po czym zrobiła się wojna? No i jeszcze na początku jakoś to było, on pracował, ale w pewnym momencie pracodawca wziął go na taką cichą rozmowę i powiedział, słuchaj Władziu, a on był Niemcem, to nie był Żyd, to był Niemiec ten pracodawca. Słuchaj Władziu, szykuje się getto w Łodzi. Jak ja rozumiem z tego, co mówią, to nikt się z tego getta nie uratuje. Masz 3-miesięczną pensję, uciekaj. To zdał mu kupę forsy. No i teraz co robić? Więc no, dziadków nie mógł wyciągnąć w żaden sposób, bo w ogóle by się nie zgodzili na to. Więc zakupił sobie strój tyrolski. Spodenki skórzane na szelkach, kapelusik z piórkiem odpowiednie i walizkę z świńskiej skóry. I w tym oporządzeniu wsiadł do wagonu Nur für Deutsche, nie znając słowa po niemiecku. Znaczy tak jak każdy w Łodzi, tam parę słów zawsze znał, ale oczywiście nie mając żadnych dokumentów. Gdy przyszła kontrola, prosili o dokumenty, to on wstał i zaczął się szarpać z tą walizką, że tam tyle różnych zamków, tyle wszystkiego i tak dalej. Tak ten kontroler powiedział, danke schön i wyszedł. No więc, krótko mówiąc, udało mu się. jechał na wschód, bo mu się wydawało, że w Związku Radzieckim to jest taki raj, tam po prostu przyjedzie i go przyjmą z otwartymi ramionami. I jeszcze wiele miał przygód po drodze, bo ten pociąg dokądś, potem jeszcze autobus, potem trzeba było pchać autobus. Ktoś tam go zaczął mówić, że pewnie jest Żydem, on uciekał w nocy. No różne cuda się zdarzały. To trwało, trwało. Wreszcie doszedł do mostu na Bugu. Z tej strony nie było problemu, ale Niemcy już stali tutaj z tej strony. I on przyszedł i zaczął tak pół po niemiecku, pół po tego, że on tam ma rodzinę i on poszedł tylko popracować, ale teraz musi wracać do domu. No coś tam nagadał, nakłamał. I oni go puścili. I mówi, że ten most, jak szedł na drugą stronę, to był najdłuższy most w jego życiu, ponieważ myślał, że strzelą do niego z tyłu. No już niejedno widział wtedy, wojna już była w pełni. Ale udało się. Mówi, że wolniutko, żeby nie było, że ucieka. Dotarł. No i zaraz na granicy go złapali rosyjscy żołnierze i pytają się, co, jak i tak dalej. No więc on mówi, że uciekł. I tak, nie, jesteś szpion. Do aresztu, odebrali mu dokumenty. Jakie jeszcze tam miał. Odebrali mu tą walizkę i to wszystko, co jeszcze miał. Tyle, co na sobie. No, mówił, że nie, że taka sytuacja. No, Dakarzyś, to ty nie śpią. Trudno jest udowodnić taką rzecz. Ale go wypuścili na ulicę, ale bez niczego, bez dokumentów. Druga złapała go taka czujka i jako szpiega wyszła jego na Syberię. Już jak jechał na Syberię, mówił, że jeszcze statkiem jechali po jakiejś rzece. Tutaj mam dziurę i opowiadał tylko tyle, że tak żołnierze ich traktowali, tych więźniów, którzy jechali na Syberię, że dawali im śledzie do jedzenia i potem nie dawali pić. A w pewnym momencie otwierali, bo oni jechali pod pokładem, otwierali takie okienko na dół i wylewali wiadro wody. Nie dawali, była męczarnia. Potem jechał też pociągiem, tu mam przerwy, więc jechał tak. W pewnym momencie zobaczył, że dwóch takich chłopaszków, jak to oni mówili, uryki na nich, gra w karty. Pyta się swojego sąsiada, o co oni grają? On mówi, o twoje buty. No więc oczywiście trzymał, mówi, nie zdejmuj do spania nic z siebie. Nic, bo nie zobaczysz tego więcej. No więc jakoś z tym wszystkim się uporał. Nie wiem jak. W każdym razie dotarł do tego lagru. No i tam przepędził ładnych parę lat. I tu jest mnóstwo opowieści z lagru. Najlepszych, najbardziej takich tego. Ale to byśmy musiały mieć nie wiem ile godzin, żeby to o tym mówić.